Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu, a gościem programu jest polski europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, socjolog, filozof społeczny i publicysta, a także prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczpospolitej, profesor Zdzisław Krasnodębski. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa.
No, Panie Profesorze, nie mogę nie rozpocząć od pytania o film redaktora Ewy Stankiewicz, Stan zagrożenia. Jaka jest refleks Pana Profesora po tym dokumencie?
No, przede wszystkim jest to świetny film, bardzo rzetelny. Widać wielką pracę wykonała pani Ewa Stankiewicz, tworząc ten film, też pokazujący pracę podkomisji, ale no, ujawniający różne nieznane do tej pory fakty, między innymi zeznania świadków, które układają się rzeczywiście w pewną bardzo przekonującą całość i potwierdzającą to, co my wiemy, a czego część Polaków, część naszego społeczeństwa nie dopuszcza do świadomości, mianowicie jak wielkie były, wielka wina leży po stronie rosyjskiej, to po pierwsze, a po drugie, jak to, że ta wersja oficjalna prawdziwa być nie może, że to, że doszło do wybuchu na pokładzie samolotu, jest w zasadzie potwierdzane przez wiele faktów i eksperymentów.
Laboratorium, prawda? To prawda. No.
Tak, laboratorium, to się właśnie pokazuje.
Niezależnie od siebie, tak.
Rozrzut szczątków, no różne rzeczy, które tam są przedstawione dokładnie w tym filmie, no ale to jest oczywiście film, więc czekamy na końcowy raport podkomisji. Ale jeszcze jedną rzecz doda panie redaktorze, mianowicie no, pokazujące też to, co wszyscy widzieliśmy, mianowicie jak się zachował rząd polski po katastrofie i to jest następna katastrofa.
Tak, to prawda. Ja jeszcze chciałem zapytać jednak, bo pan profesor został wybrany tutaj do Parlamentu Europejskiego właśnie z naszego regionu i czy Wielkopolanie, którzy głosowali też właśnie tutaj na obecną wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, było minister zdrowia i byłą premier Ewę Kopacz, no nie mogą się dzisiaj czuć nieco, powiedzmy, zawiedzeni, oszukani, a może po prostu zawstydzeni po tych zdjęciach, które no zobaczyliśmy w tym filmie i dzisiaj ogląda je cała Polska?
No, to trzeba pytać tych wyborców. Ja mogę coś z mojego punktu widzenia. Pan kiedyś mnie pytał o inną panią poseł, która została wybrana z tego regionu z innych powodów. Można się zastanawiać, jest jeszcze jeden pan poseł wybrany, europoseł z tego parlamentu, który też stał się przedmiotem kontrowersji w związku ze szczepieniami z innych powodów jeszcze. No, wyborcy mają wolny głos, wybierają.
Dobrze, panie profesorze, zrozumiałem. Wiem, że pan profesor jako dżentelmen nie da się namówić na rozmowę o pani premier Kopacz, ale wobec tego no, nie mogę nie zapytać o ocenę postawy Donalda Tuska, no bo może pani premier stała się po prostu jakąś taką ofiarą jego decyzji politycznych i całej koncepcji w ogóle na tragedię smoleńską tamtej ekipy.
No właśnie, wie pan, ja bym powiedział, że to jest centralny, najważniejszy punkt też do tego wszystkiego i to, co widzimy w tym filmie, ale też poprzednio przecież ujawniono zeznania, czy nagrania Edmunda Klicha, tej narady. No co widzimy z tego wszystkiego, że rząd odpowiada głównie, premier zresztą, który wysłał też panią minister wówczas do Moskwy. Otóż jakby przyjęto taką strategię, która w czasie tego nagrania z akredytowanym Edmundem Klichem wyraźnie też została wyrażona, mianowicie żeby broń Boże nie doszło do pogorszenia relacji rosyjsko-polskich i że to główne był główny, a nie dociekanie prawdy. I przecież od samego początku było widać, jeżeli zadamy sobie takie pytanie, po pierwsze, no, czy tego rodzaju katastrofa gdyby się zdarzyło jakiekolwiek inne miejsce, czy w ogóle mogłaby się zdarzyć, tak by przebiegało śledztwo, czy tak by się zachowało państwo na terenie którego doszło do takiej katastrofy. Już pomijam, że do tej pory, prawda, nie mamy wraku, nie mamy skrzynek i tak dalej, ale musimy sobie zadać jedno pytanie jako obywatel. Czy tak powinien się zachowywać rząd polski? Czy tak powinien zachowywać się w tej sytuacji premier rządu polskiego? Ja przypomnę, że jak ogłaszany był jeszcze raport anonimny, to pan premier był wówczas na nartach, tak, więc chyba. Nie, od samego początku w zasadzie był inny cel polityczny. No i to ja myślę, że oczywiście obciąża to wszystkich członków tego rządu. Ja bym nie przywiązywał uwagi te zdjęcia, które tak burzyły polską opinię publiczną. One są tylko jeszcze jednym takim fragmentem pokazującym tych wydarzeń, prawda, pokazujących, że cała ta postawa była nie do przyjęcia ówczesnej ekipy rządzącej, prawda, na czele właśnie z Donaldem Tuskiem, ale też po późniejszym prezydentem Komorowskim. Wie pan, dla mnie, ja na przykład w pamięci, no haniebne było w ogóle potem to jeszcze bratanie się z Rosjanami, przyjazd prezydenta Miedwiediewa. Ja pamiętam, jak jedna ze stacji telewizyjnych napawała się wtedy taką faktem, jak to wspaniale jest zabezpieczona wizyta Miedwiediewa w Warszawie. No to w kontekście, to brzmiało jak drwina, prawda, w kontekście tego wszystkiego, co się stało.
Tak, jedyny komentarz Donalda Tuska ukazał się wczoraj po południu i brzmiał w ten sposób, to tak dla przypomnienia też naszym słuchaczom. Kiedy Ewa Kopacz pomagała rodzinom ofiar w najtrudniejszych sytuacjach, PiS z bezpiecznego ukrycia organizował akcję narodowego szczucia. I tak jest do dziś. Tak przystoi w ogóle mówić byłemu premierowi?
Nie przystoi. To też jest, taka metoda odwracania prawdy. Tak? Niestety znamy to z przeszłości. On powiedział, panie redaktorze, przepraszam, teraz powiem ostro. To jest metoda sowiecka. Odwracania prawdy, bo wszyscy wiemy, jak było i kto szczuł przedtem, kto szczuł potem i kto szczuje teraz. I ja mówię, psim obowiązkiem premiera rządu polskiego było zupełnie inne zachowanie. Powinien powołać zespół ekspertów, powinien zawiadomić naszych sojuszników, powołać sztab kryzysowy. No w ogóle powinien się zachowywać zupełnie inaczej niż się zachował. I tu w ogóle nawet nie ma, jeżeli nie może być żadnych wątpliwości. To jest coś takiego, oczywiście możemy się zastanawiać teraz nad psychologią tych Polaków, prawda, którzy tego nie widzą, no, ale nie widzieli, znaczna część polskiego społeczeństwa też nie chciała się pogodzić z myślą, że to mimo twardych dowodów, że to Rosjanie wymordowali polskich oficerów w Katyniu.
No tak, Panie profesorze, w kontekście tej bezsilności, bezradności w wyjaśnieniu przez tamtą ekipę tragedii smoleńskiej, na nowo jednak wracają te pytania o prawdę smoleńską, ale też o ocenę naszych relacji z Rosją i ocenę w ogóle obecnej polityki Władimira Putina. Chciałbym przejść właśnie do tego wątku też bezpieczeństwa. Czy bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska?
No tak, ale też ja bym powiedział, agresywna Rosja to zagrożenie dla całej Europy. I dopóki my tego, my mam na myśli nie tylko Polaków, prawda, mam na myśli Niemców, Francuzów, Hiszpanów, jeżeli my Europejczycy tego nie zrozumiemy, to nie będziemy żyć w bezpiecznym świecie.
A jak pan profesor ocenia to zrozumienie właśnie, czy ono jest, czy możemy się spodziewać odpowiedzi unijnych instytucji w sprawie lokowania tych wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, bo sytuacja wydaje się naprawdę poważna, napięta, że o losie tutaj opozycjonisty przebywającego w tej kolonii karnej Aleksieja Nawalnego nie wspomnę, prawda, i stosunku Europy do tej kwestii.
No jak zawsze skunktatorstwo, jest czekanie, zwlekanie, są ciemne interesy, są wpływy rosyjskie w polityce europejskiej. Wiemy, że z Nord Stream 2. Ja muszę powiedzieć, tam jeszcze jeden przykład, no bo przecież wszyscy wiemy też, że służby rosyjskie mordują w Europie. No próba zabójstwa Skrypala, przedtem Litwinienki, ale trochę może uciekło to też polskie opinii publicznej. Ja słyszałem ostatnio reporter, że była próba zabicia jednego z uchodźców czeczeńskich w Berlinie znowu, tylko ten zamachowiec się jednak wygłosił na policję. I słyszałem tutaj komentarz w radiu niemieckim, w którym ktoś ze służb niemieckich powiedział, no wiemy, że służby rosyjskie stosują takie metody skrytobójstwa. No więc mamy do czynienia, przecież wiemy, że prezydentowi Bidenowi wyrwało się słowo zabójca w odniesieniu do prezydenta Rosji. No skoro to wszystko wiemy, no i gdzieś tam jest bezkarność, gdzieś tam jest, jak mówię, chęć robienia interesów. I my często mówimy o wpływach rosyjskich w polityce europejskiej. Te wpływy są najsilniejsze właśnie w tym mainstreamie europejskim. Niestety, jeżeli wracając jeszcze do tej poprzedniej epoki, no to Donald Tusk, no nieprzypadkowo powiedziano o nim, że to nasz człowiek w Warszawie powiedział o tym Rosjanie. Być może nie wynikało to z naiwności, niedoświadczenia politycznego, takiej pychy, która charakteryzuje tę formację. Myślę, że rozpoznanie psychologiczne było bardzo, bardzo dobre po tamtej stronie.
A może, panie profesorze, to jest tak, że to jest taka gra Władimira Putina, no, że Ukraina jako straszak wymuszający po prostu zgodę USA na Nord Stream 2?
No tak się mówi, no, że to jest oczywiście jakaś próba nacisku po to, żeby uzyskać jakieś inne koncesje w innym zakresie właśnie, żeby dokończyć tę inwestycję. Ale ja tylko powiem jedną rzecz, bo my często mówimy, jakby to była tylko inwestycja rosyjska. No nie jest to inwestycja tylko rosyjska, jest to inwestycja rosyjsko-niemiecka. I to jest strasznie groźne. Prawda, że ten rząd kraju, który odgrywa tak ważną rolę w Unii Europejskiej i tak dalej, ten projekt wspiera, że jest głuchy na wszystkie argumenty, łącznie z argumentami Komisji, Parlamentu Europejskiego. I to jest bardzo niebezpieczne. Tak jak w przypadku Polski niebezpieczny jest nasz podział wewnętrzny i ci ludzie, którzy no, działają w gruncie rzeczy na osłabienie państwa polskiego, no to w przypadku Unii Europejskiej to ta postawa rządu niemieckiego i kół gospodarczych, części kół gospodarczych niemieckich. To jest bardzo niebezpieczne, bo wtedy, kiedy my nie jesteśmy solidarni, wtedy dajemy się podzielić, no to wówczas oczywiście Rosjanie
to mogą, słowo też chciałem właśnie przypomnieć. Panie profesorze, musimy kończyć, ale w nawiązaniu do tej pierwszej części naszej rozmowy chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, otóż tak, prezes Instytutu Nowych Mediów, wydawca miesięcznika Opinii Wszystko, co najważniejsze, redaktor Eryk Mistewicz, napisał ostatnio o tekście właśnie pana profesora pod tytułem Już nie przeszkadza z Dziennika Rzeczpospolita, którego publikacja miała miejsce, przypomnę, 14 kwietnia 2010 roku. Napisał w ten sposób. Gdybym miał wskazać najbardziej charakterystyczny dla ostatnich 20 lat tekst polskiej publicystyce, gdybym miał wskazać jeden tylko tekst do wmurowania, symbolizujący te 20 lat i to, w czym wciąż nadal żyjemy, byłby to właśnie ten tekst. Więc ja tylko, jeśli pan profesor pozwoli, z uznaniem podpisuję się pod tymi słowami redaktora Mistewicza. No i też dziękuję za ten tekst, a naszym słuchaczom mogę go tylko na koniec naszej rozmowy polecić. Już nie przeszkadza z Dziennika Rzeczpospolita z 14 kwietnia 2010 roku. Bardzo, panie profesorze, dziękuję za ten czas poświęcony naszym słuchaczom i mi osobiście.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że część naszych słuchaczy zgodzi się z nami, tych, która do tej pory się z nami nie zgadzała. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem wielkopolskiego poranka kluczowego tematu w Radiu Poznań, a za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka z Marcinem Rzyskim. Ja dziękując państwu teraz, zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie, w którym mowa będzie m.in. o planowanym przez rząd odmrażaniu gospodarki, Zjednoczonej Prawicy i Konwencji Porozumienia, a także dwóch dzisiejszych pojedynkach piłkarskiej ekstraklasy Lecha i Warty Poznań i zamieszaniu w europejskim futbolu. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.